Ya no hay calle. Hoy voy a Colombia y a sus propios restos.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja Zawsze Dziewica.
Jest czwartek.
Pora rozpocząć kolejny odcinek młodzieżowej audycji Dar i Tajemnica.
A przy mikrofonach witają się z Wami
Justyna Majdak
i Maciej Truszczyński.
Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa, a raczej człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie.
Tak mówił w 1979 roku święty Jan Paweł II w Warszawie.
My, tak jak obiecaliśmy tydzień temu, wracamy do naszej rozmowy ze szczególnym gościem, jego eminencją księdzem kardynałem Zenonem Grocholewskim.
Pokrótce przypomnijmy jednak jeszcze sylwetkę naszego gościa.
Jego eminencja, ksiądz kardynał Zenon Grocholewski, urodził się 11 października 1939 roku w Bródkach koło Nowego Tomyśla.
Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze poznańskiej 26 maja 1963 roku z rąk arcybiskupa Antoniego Baraniaka.
W latach 1972-98 pracował w Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej, a w 1982 jako najmłodszy uczestnik brał udział w pracach komisji przygotowującej nowy kodeks prawa kanonicznego.
6 stycznia 1983 roku z rąk świętego Jana Pawła II przyjął sakrę biskupio wraz z godnością biskupa tytularnego Agropoli. W 1991 roku został mianowany arcybiskupem. W tym okresie pełnił szereg funkcji w Kurii Rzymskiej.
15 listopada 1999 roku otrzymał zaszczytną funkcję prefekta Kongregacji Wychowania Katolickiego. 21 lutego 2001 roku Jan Paweł II wyniósł go do godności kardynała diakona.
Uważany jest za jednego z najlepszych światowych znawców prawa kanonicznego. Za swoją działalność i wybitne osiągnięcia uhonorowany został wieloma tytułami doktora honoris causa oraz krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
To tyle tytułem wstępu. My wracamy do naszej rozmowy. Tydzień temu jego eminencja opowiadał o swojej historii powołania i doświadczeniu spotkania dziś świętego Jana Pawła II.
Księże kardynale, wiemy wszyscy, że święty Jan Paweł II dążył do dialogu pomiędzy religiami. Jak objawiał się ekumenizm papieża i z czego czerpał siłę dążąc do niego?
Pamiętam, kiedyś byłem w Stanach i tam do mnie się tam zwróciło jakiś prawnik, że on należy do takiej korporacji adwokatów, jest ich 120 adwokatów, prowadzą sprawy na cały świat, tego Markosa. Czy bym ja nie przyszedł do nich i powiedział coś o najwyższym sądzie w kościele? No więc ja się zgodziłem, poszedłem do nich tam. No i pamiętam, i szefem tego stowarzyszenia był Żyd. Był Żyd, ale widzę dużej kultury naprawdę, człowiek ma wielki szacunek do niego. Potem byłem drugi raz i ten Żyd mi mówi tak: a co by było, gdybyśmy my taką grupą adwokatów przyjechali do was do Rzymu, my ten wasz sąd kościelny zobaczyli? Ja mówię, zapraszam bardzo chętnie. Rzeczywiście przyjechali taką grupą i załatwiłem im spotkanie z Ojcem Świętym, nie? Czyli by na audiencji mógł podejść do Ojca Świętego. I pamiętam, Ojca Świętego oczywiście poinformowałem, z kim będzie miał do czynienia, nie? Muszę obrazić ten Żyd, on był pod takim wrażeniem, że po nami zapisał długi list, dziękował na spotkanie tam w naszym sądzie, ale przede wszystkim spotkanie z papieżem. Że jak papież jeszcze będzie raz w Stanach, ja będę w pierwszym rzędzie. Czyli takie wrażenie zrobił papież w jednym spotkaniu z tym człowiekiem. Nie? Ale to takich, dużo takich wypadków było. On robił ogromne wrażenie. Ale tak zachowując się normalnie, nie? On, papież, nigdy nie robił ze siebie jakiegoś bohatera czy coś. Taka ta normalność, ale ta normalność wynikała, tak jak ja mówię, według mnie to wynikało z modlitwy. On się zawsze czuł sobą, bo się czuł złączony z Chrystusem. I to była jego misja, to była jego wielkość.
Ponad ćwierć wieku pracował ksiądz kardynał w Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej. Na czym właśnie polegała ta praca?
I to jest bardzo skomplikowany sąd. Potem wszyscy znają, że w Watykanie jest tak rota rzymska. Rota rzymska to jest sąd apelacyjny dla całego kościoła i tak dalej. Natomiast Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej to właściwie jest jak coś takiego jak trzy różne instytucje w prawie świeckim. Z jednej strony to jest tak jak sąd najwyższy, czyli sąd kasacyjny, czyli najwyższe, powiedzmy, już orzeczenie w sprawach ściśle sądowych, to nie jest apelacja, tylko myśmy mieli prawo kasować wyroki, mieliśmy prawo sądzić tych sędziów tej roty rzymskiej. Nie, czyli to były takie bardzo, to jako najwyższy sąd kasacyjny. Drugi element to był najwyższy sąd sporno-administracyjny, to znaczy procesy przeciwko nadużyciu władzy. To była bardzo delikatna rzecz, bo to była nowa rzecz, po soborze powstała. I to delikatność polegała na tym, że myśmy sądzili naszych kolegów z innych urzędów watykańskich, nie? Bo normalnie było tak, że jak gdzieś tam ktoś przeciwko jakiemuś biskupowi proces prowadził i tak dalej, to najpierw musiał się zwrócić do tej odpowiedniej kongregacji, kongregacji kleru, biskupów, czy tam kongregacji nauczania wiary. Jeżeli ta kongregacja potwierdziła decyzję tego biskupa przedtem, no to wtedy się mogli zwrócić do nas, nie? Czyli myśmy sądzili te decyzje tych naszych przyjaciół z kongregacji. I tak mówiąc szczerze, to nie znaczy, żeśmy byli tak, powiedzmy, łagodni, tylko byliśmy według sprawiedliwości, żeśmy to robili, czy się komuś podobało, czy nie, bo każdy jest za to odpowiedzialny przed Panem Bogiem, a nie przed innymi ludźmi. A trzecia taka sekcja tej naszego urzędu to była jakby takie Ministerstwo Sprawiedliwości wobec całego Kościoła. To znaczy, wszystkich, wiecie, w diecezjach są te różne sądy, tyle tych krajów. No i myśmy mieli kontrolę nad tym, nie? Żeśmy kontrolę sprawowali. Wszystkie sądy musieli nam przysyłać sprawozdania, czy tam jakieś braki, żeśmy czasem domagali się tych wyroków, tak, i tam sprawdzali, zobaczyli, interweniowaliśmy. Czy powiedzmy, no tam prawo domaga się, żeby każdy sędzia tam miał doktorat, czy tam tytuł z prawa kanonicznego, jak nie miał, to się do nas zwracali, żebyśmy dyspensowali, myśmy wtedy dyspensowali, ale tam zobowiązali do jakichś tam pogłębiania tej wiedzy prawnej i tak dalej. Czy takie, to było bardzo, bardzo szerokie zadanie, bym powiedział, w tym najwyższym sądzie.
Przerwijmy na krótką chwilę naszą rozmowę. Dla wszystkich radiosłuchaczy, Jesus Christ, you are my life. Słuchacie młodzieżowej audycji Dar i Tajemnica. Naszym dzisiejszym gościem jest Jego Eminencja, ksiądz kardynał Zenon Grocholewski.
W czasie swojej posługi kapłańskiej ksiądz kardynał uczestniczył także w dwóch konklawy. I chciałbym się zapytać, czym się różniły właśnie konklawy, w którym został wybrany Benedykt XVI, a papież Franciszek?
To znaczy, konklawy jako konklawy niewiele się różniły. Natomiast dla mnie, zwłaszcza to pierwsze konklawa, kiedy wybraliśmy Benedykta, to zrobiło bardzo duże wrażenie. To było coś takiego, niby wybór. To nie przypominało żadnego innego wyboru. Nikt nie stawał i głosował, teraz głosujcie na mnie, ja mam taki program. Nie było takiego człowieka. Nikt nie stawał i za kimś tam propagował nic. Czyli jedyna rzecz, oczywiście między sobą to rozmawialiśmy, mogliśmy rozmawiać, ale jedyna rzecz była modlitwa. Myśmy się modlili, mieliśmy taki specjalny brewiarz i tak myślę szczerze, że chyba nikt nie chciał tym papieżem zostać. Bo to jest, nie tak pamięcia, tam każdy chce, tam walczy. Tam nikt nie walczył, żeby zostać według mnie. I ten biedny Benedykt, jak wtedy został wybrany, znaczy musiał się liczyć, bo o nim się mówiło dużo, nie? No ale on się nie przygotował, on był, tego nawet nie miał koszuli wtedy, jak tam go ubrali. Czyli były takie problemy, czyli nikt nie chciał. A poza tym była taka piękna rzecz, co mi się najbardziej podobała, sam sposób oddawania głosu. Nie, to było w Kaplicy Sykstyńskiej, jest potężny obraz sądu ostatecznego Michała Anioła. No i każdy z nas pisał nazwisko na kartce tego swojego kandydata i podchodził pod ten wielki obraz sądu ostatecznego. Tę kartkę niósł do góry, trzymał i głośno wobec wszystkich wypowiadał, że biorę Chrystusa, który będzie mnie sądził, na świadka, że oddaję głos na tego, kogo uważam za najbardziej odpowiedniego. To mi się bardzo podobało, bo to jest jednak problem sumienia, nie? Ja biorę Chrystusa na świadka, on będzie mnie sądził i oddaję głos na tego, którego rzeczywiście... Bo gdyby wtedy ktoś był nieuczciwy, czy tak, no to ja uważam, to by się kompletnie przekreślał wobec Pana Boga, wobec Kościoła, wobec siebie i tak dalej. I z tego wtedy byłem bardzo dumny. Muszę szczerze powiedzieć, że byłem bardzo dumny i każdy chyba z nas zdawał sobie sprawę, że tylko się liczy, powiedzmy, wobec Pana Boga mówi to, co rzeczywiście myśli. Nie mogliśmy się różnić, oczywiście, nie, no każdy ma swoje, ale wobec Pana Boga, właściwie w obliczu Boga wypowiadam to, co rzeczywiście myślę. No i to mi się bardzo podobało. Naprawdę byłem z tego dumny, z takiego rodzaju wyboru.
W audycji jest zwyczaj, że nasi zaproszeni goście mówią swój cytat lub jakiś właśnie fragment z Pisma Świętego. I jaki właśnie ksiądz kardynał skierowałby do wszystkich młodych osób, które zastanawiają się nad swoim powołaniem, taki cytat lub jakąś myśl?
Ja w moim herbie, jakbyście wiedzieli, są takie słowa Illum oportet crescere. On ma wzrastać. To jest wzięte z tej sceny, kiedy uczniowie świętego Jana Chrzciciela poszli do Jana Chrzciciela i mówią Janowi, że patrz, teraz ludzie cię opuszczają, idą do Chrystusa. Myśleli, że Jan będzie tak trochę się czuł nieswojo, że teraz go opuszczają, idą do Chrystusa. A święty Jan Chrzciciel powiedział pełen radości, tak ma być, bo on ma wzrastać, a ja się umniejszać. Illum oportet, on ma wzrastać. I właściwie to zdanie, ta scena towarzyszyła mi przez całe kapłaństwo. Ja już na obrazku prymicyjnym, jak zostałem księdzem, to miałem to słowo napisane, on ma wzrastać. Sens mojego kapłaństwa jest to, żeby Chrystus rósł. Wszystko inne jest mało ważne. On, tak jak właśnie Jan Chrzciciel pojmował swoją misję, żeby przygotować drogę Chrystusową, Chrystusowi, tak samo powiedzmy moim zadaniem jest właśnie, żeby Chrystus rósł. I to jest moje motto, które towarzyszyło mi przez całe kapłaństwo, już obrane w seminarium. A dzisiaj, jak chcecie wiedzieć, najszczęszczy akt szkalisty, taki szczelisty, jak i Panu Boga, to mówię to zawsze, żebym budował. Nie? Chodzi o to, że zadaniem kapłana jest przybliżać ludzi do Chrystusa, czyli ja mam budować, nie? I chodzi o to, że człowiek może przez wiele się pomylić, może kogoś zgorszyć i tak dalej. Więc ja bym chciał, żeby jednak to moje życie było budowaniem. I to praktycznie codziennie Panu Bogu mówię, żebym budował. Nie? I o to się modlę. I wydaje się, że to jest bardzo ważne, bo nie chciałbym, żeby to moje życie było zmarnowane, tylko żeby rzeczywiście było budowaniem. w tym kierunku, żeby Chrystus wzrastał.
Pełnił ksiądz kardynał funkcję prefekta kongregacji do spraw wychowania katolickiego. To bardzo takie trudne i odpowiedzialne zadanie. Jak jego eminencja wspomina ten właśnie czas?
Dla mnie to była wielka przygoda. Jak Jan Paweł II poprosił mnie, żebym chciał imenować szefem tej kongregacji do wychowania katolickiego, no tak mówiąc szczerze, nie byłem entuzjastą. I nawet prosiłem papieża, żeby mnie zostawił na tej poprzedniej funkcji, gdzie się czułem naprawdę przygotowanym ekspertem. 27 lat pracowałem w sądzie, wykładałem na uniwersytecie, czyli czułem się bardzo mocny. Poza tym miałem taką dobraną ekipę współpracowników, bardzo dobrą. I teraz papież mi mówi, że mam iść do tej kongregacji nauczania katolickiego. No się trochę przeraziłem, no bo to zupełnie inna problematyka, którą się nie zajmowałem. Poza tym, widzicie, to jest tak, to jest ogromne, to jest ponad 1500 uniwersytetów, ponad 50 milionów uczniów. To wszystko rośnie, uniwersytety rosną, te szkoły rosną. To nie jest tak jak Ministerstwo Edukacji gdzieś tam w jednym kraju, gdzie wszędzie warunki mniej więcej te same. My pracujemy w różnych warunkach społecznych, kulturowych, religijnych, politycznych. W różnych, bardzo różnych. Jest inaczej inaczej Afryka, w Afryce, w każdym kraju jest inaczej, Ameryka Południowa. Czyli to jest bardzo ogromny szereg pracy. I teraz ja przychodzę i zdaję sobie sprawę, że ci inni są, ci pracownicy są lepiej przygotowani, bo oni pracują tyle lat, wiedzą, nie? Jeśli ja mam kierować, no to ja muszę wiedzieć więcej od nich, nie? Czyli jak najszybciej trzeba tę wiedzę zdobyć, wszystkimi rozmawiać, starać się jak najwięcej i starałem się wyrobić swoją wizję tej pracy. I plecowałem te 16 lat i naprawdę po tych 16 latach to Panu Bogu dziękowałem, bo to była wielka przygoda. Miałem możliwość poznania różnych problemów w różnych częściach świata, różnych uniwersytetów. Poznałem wspaniałych ludzi i to nie tylko katolików, bo myśmy mieli kontakty z różnymi ludźmi. I to było dla mnie ogromnym ubogaceniem. Powiedzmy, tak jak w sądzie się pracowało, to tam nie było spraw świętych, tylko tak zawsze jakieś konflikty nieprzyjemne. No to tu jednak dawało dużo takiego optymizmu. Ja poznałem naprawdę takie ośrodki, które bardzo dużo mógłbym mówić, które naprawdę były dla mnie ubogacenie. Poznałem wspaniałych ludzi. Poza tym za czasów, kiedy ja tam pracowałem, to starałem się, żebyśmy zawarli jak najwięcej kontaktów, powiedzmy na przykład z UNESCO, nie, czy tam z różnymi państwami, z niekatolikami często, nie, żebyśmy jakoś mogli oddziaływać. No i mi się wydaje, że to bardzo owocne. Ja przed pójściem na emeryturę ostatnią rzecz, jaką zorganizowałem, to było takie forum, żeśmy urządzili w siedzibie UNESCO w Paryżu. Nie, UNESCO w Paryżu. Pamiętam, było wielkim sukcesem ten nasze sympozjum, któreśmy zrobili. Wtedy prezydentem UNESCO był minister edukacji Chin Ludowych, nie? Przyjechał na to i tak dalej, no jednak, ale potem mój pracownik został przez UNESCO wysłany do Pekinu, żeby dyskutował na temat tytułów naukowych, nie? No to jest rzeczywiście bardzo ładne. Ja kiedyś pamiętam, też w UNESCO przemawiałem, no to przewodniczył muzułmanin, nie? Ale to było ważne, bo my się tych ludzi zdobywali. Także z tego się bardzo cieszyłem. Poznałem masę ludzi wspaniałych, no i jakiś ogromny wachlarz problemów, nie? Ogromny wachlarz problemów. No oczywiście, że to było, nie była łatwa praca, no bo jednak trzeba było masę studiować, nie? Jak w jakim kraju jechałem, to trzeba było wszystko przestudiować, jakie tam są problemy, jakie to, nie? Czyli to wymagało dużo pracy, nie? Poza tym to jest tak, że powiedzmy, człowiek tam ma coś przygotowane, no zawsze dużo więcej tych wystąpień jest, nie? Kiedyś jechałem do Chile, pamiętam, miałem na dwóch uniwersytetach referat i inne dwa wystąpienia. A potem miałem 16 różnych wystąpień, nie? To nie była łatwa praca, niemniej jednak dała mi bardzo dużo satysfakcji i naprawdę Panu Bogu dziękowałem, że mogłem właśnie wykonywać tą pracę. Tym bardziej, że Jan Paweł II, jak mnie mianował, to powiedział, ty nie siedź tu w tym biurze, tylko jedź. Zobacz to na miejscu, różne problemy, nie? No i rzeczywiście jeździłem i masę zwiedziłem tych różnych krajów, ale to znaczy zwiedziłem tyle, na ile chodziło o te raczej uniwersytety, o te rzeczy.
Podsumowując, z perspektywy tych ostatnich 55 lat, jaki moment życia kapłańskiego wyrył się w pamięci księdza kardynała najmocniej?
No więc najbardziej, powiedzmy, taką rzeczą, która mi została w pamięci i zostanie zawsze, to było jako prawnik, dyskusję z Janem Pawłem II na temat kodeksu. Wiecie, kodeks prawa kanonicznego, ja wam zaraz powiem tak w krótkich słowach tylko. Kodeks prawa kanonicznego był opracowywany przez 20 lat. Wszystkie uniwersytety katolickie, naukowcy i nawet nie katolicy brali udział, wszystkie konferencje biskupów, masę pracy, dyskusji, zebrań i w końcu ten kodeks ostatni wypracowano. No i zanieśli ten kodeks papieżowi Janowi Pawłowi II i wszyscy byli przekonani, ja też oczywiście, przekonani, że papież nie jest prawnikiem, się nie zna na prawie, nie będzie musiał zaufać, nie? No musi zaufać, że eksperci pracowali. I proszę wyobrazić, co się dzieje. Dostaję telefon, żeby przyjść na obiad. Przychodzę na obiad, patrzę, nas jest 7. No i z różnych ośrodków naukowych, z różnych krajów, nie? I widzę tacy wybitni prawnicy tam. No i papież, rozpoczyna się obiad, a papież mówi tak. Ja już ten kodeks 2 razy przeczytałem. Nawet na wszystkim oczy 2 razy przeczytałem. Ale ja, jeśli mam go podpisać, to chciałbym go jeszcze przestudiować i was proszę o pomoc. Naprawdę to było tak niewiarygodne, że to myśmy na siebie spojrzeli, no coś tu chyba nie gra, nie? I myśmy mieli z papieżem 14 spotkań po 3-4 godziny każde, żeby dyskutować nad tym kodeksem. To było tak niesamowite i to właśnie wielkość papieża, jakieś poczucie odpowiedzialności, nie, mimo, i powiedzmy, on pyta nas, nie papież, to tylko może człowiek wielki i pyta, dyskutuje i powiedzmy, i wybrał nas, wiedząc, że się nie będziemy zgadzali. Bo ja byłem 2 miesiące wcześniej na kolacji i tam był już taki, ja wtedy byłem młody jeszcze, a tam był taki prawnik, który miał wielki autorytet w świecie, był szefem tych prawników katolickich i tak dalej i byliśmy 2. I papież mówi, no, że tam już tym kodeksem się pytał niektórych biskupów, chciałby teraz z prawnikami porozmawiać, wy jesteście pierwsi. Mówi, no i tego. I pamiętam, że tego wieczoru myśmy się w niczym nie zgadzali. To znaczy pewno, że on miał większy autorytet, on był znany, ja byłem początkujący, ale jak papież pyta, no to muszę mówić to co myślę, nie mogę papieża okłamywać, nie tylko nie mogę ulegać jakiemuś autorytetowi, tylko muszę mówić to, co myślę. I myśmy się wtedy w niczym nie zgadzali i obydwaj znaleźliśmy się w tej komisji, nie? Czyli to bardzo ładne ze strony papieża. On nie chciał, żeby tylko poklaskiwać, nie tylko rzeczywiście chciał słyszeć opinie różnych ludzi. I pamiętam, że to było dla mnie takim największym, no, takim zaskoczeniem, przeżyciem. Bo myśmy mieli z papieżem tam tych 14 spotkań po 4 godziny każde, ale jeszcze między sobą musieliśmy się prawie 50 razy spotkać, żeby potem tam dopracować pewne rzeczy. Dlatego dzisiaj ja potem miałem to szczęście, że przed podpisaniem tego kodeksu papież mnie akurat robił, kreował biskupem. No i byłem w tej małej grupie ludzi, kiedy papież ten kodeks podpisywał. I to jest dla mnie takie najbardziej drogie zdjęcie, które mam wszędzie, i w biurze, i w domu, i gdziekolwiek. Wszędzie to zdjęcie jest, bo ja jako prawnik, nie, no to wydawało mi się, że to jest szczyt radości, że powiedzmy jestem przy podpisie tego kodeksu, jak papież go podpisuje. Nas tam było tylko kilka osób, między innymi był Ratzinger też w tym, wśród tych osób, co podpisywali kodeks. Ja byłem oczywiście najmłodszy i dopiero biskupem byłem od 2 tygodni, inni już byli wszyscy starzy, kardynałowie i tak dalej, ale i to dla było bardzo, bo to przeżycie było bardzo mocne, bo nikt z nas nie chciał wierzyć i nikt naprawdę nie wierzył, że papież będzie chciał to studiować i dyskutować. Ale to jest wielkie poczucie odpowiedzialności ze strony papieża. Takie budujące. Żeby budować, to trzeba też jej przemyśleć, przestudiować, przemodlić rzeczy.
I tym świadectwem zakończmy naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękujemy Jego Eminencji za przyjęcie zaproszenia do naszej audycji i za to szczególne świadectwo powołania.
Życzymy księdzu kardynałowi obfitości łask Bożych oraz opieki Maryi i świętych patronów.
Szczęść Boże.
Przypomnijmy, naszym dzisiejszym gościem był Jego Eminencja ksiądz kardynał Zenon Grocholewski.
Dziękujemy wszystkim naszym radiosłuchaczom za uwagę i poświęcony czas.
Już teraz zapraszamy na kolejny odcinek, każdy czwartek, godzina 16:30.
Audycja Dar i Tajemnica.
Żegnają się z wami Justyna Majdak
i Maciej Truszczyński.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja zawsze dziewica.